Nowa gazetka w sklepach Comfort to aż 40 stron pełnych inspiracji i rabatów. Sprawdź setki wybranych produktów. Comfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. W ofercie ponad 50 tysięcy produktów.
Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
Radiowcy bez cenzury to my, ja może sprawdzę listę obecności. Dobrze, Jacek Tomkowicz.
Jestem.
Jest Tomasz Olbratowski.
Jest.
Jest Przemysław Skowron, także obecny.
No dzień dobry. No to chórem tak ładnie. 3, 2, 1. Dzień dobry.
Z takim chórem po prostu.
Jest chór po przejściach.
Ale dzisiaj.
Dla pieszych.
Ale będzie już tylko lepiej. Dzisiaj show biznes w PRL-u, czyli artyści kontra cenzura.
Albo cenzura kontra artyści.
Będziemy mówić o tym, o czym kiedyś nie można było mówić, bo groziły za to srogie kary. Ale też rodziło to wiele zabawnych sytuacji i te sytuacje tu przytoczymy.
Czyli zaczynamy historię dla dorosłych w RMF FM. Bądźcie z nami.
Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
Dzisiaj w historii dla dorosłych historia niezbyt odległa, bo będziemy mówili o show biznesie i cenzurze w PRL.
Tak, no historia niezbyt odległa, bo niektórzy to jeszcze świetnie pamiętają tutaj.
Tak, powiedział Jacek Tomkowicz nieśmiało, zerkając na Olbratowskiego.
Tak, a inni jeszcze wtedy nawet nie byli w planach, powiedział Olbratowski, odgryzając się Tomkowiczowi.
Dobra, do rzeczy. To najpierw proponuję na pierwszy ogień cenzura w polskim kinie za PRL-u. Jednym z problemów, z jakimi musieli mierzyć się twórcy filmu, które nie były po myśli władzy, był przydział taśmy filmowej.
To teraz wytłumacz to urodzonym po 2000 roku. Co, no. Jaka taśma, jaki przydział, no, o kiedyś, co ci chodzi?
Kiedyś wszystko szło na taśmę i jak nie pasowałeś władzy, no to miałeś mało taśmy. Aha. Czyli to jest tak, jakbyś miał malutki dysk twardy do nagrywania filmu. Jakby był mało pojemny.
To by się też dzisiaj przydało, te przydziały. No. Jakby na przykład taki film, Kac Wawa, dostał mało taśmy, to może i by się to nawet dało oglądać.
Tak, skrócone do 2 minut, tak. jest szansa. Jest szansa.
Tak. Wróćmy do historii. Na przykład Stanisław Bareja, mistrz Stanisław Bareja, którego komedie nie były za PRL-u politycznie poprawne, on dostawał takie na przykład 30-50% taśmy w porównaniu do twórców, którzy władzy pasowali.
Najgorsze, że jak już nawet nagrałeś na tych taśmach i zmontowałeś film, przychodził kolejny etap cenzury.
Tak jest. I tym etapem była tak zwana kolaudacja. No i tutaj już cała komisja patrzyła, co by ci tutaj gotowego z tego filmu wywalić. I uwaga, w samym Misiu, kojarzymy Misia, cenzura kazała wyrzucić albo zmienić 30 scen.
To przy takim skracaniu z Misia zostawała tylko głowa.
Albo temu Misiu zostawało samo oczko.
I jak obliczono, gdyby wyrzucić te sceny, co kazali wyrzucić, no to ten kultowy Miś byłby krótszy o 40 minut.
To jeszcze więcej reklam by się na komercyjnej stacji zmieściło, nie?
Uwaga, słuchajcie, na przykład nie mogło być zbliżenia na polską szynkę w londyńskim sklepie. Aha. No, żeby tam nie denerwować ludzi, tutaj rodaków, że my eksportujemy mięso i wędliny.
To dlatego w Misiu była ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta, nie?
Dokładnie.
No, okay.
Swoją drogą, z tym też był problem na planie, bo baleronu i kiełbasy nie pozwolono pokazywać na ekranie.
Aha.
A parówki w Misiu ekipa filmowa musiała sobie zrobić sama. Aha. Bo dostali, uwaga, pozwolenie tylko na zakup baraniego jelita.
No dobra, wystarczy. Nie musisz wchodzić w film.
No, nie chcę.
To wy sobie teraz przy głośnikach przepijcie baranie jelito.
Czy czym tam chcecie.
A my za chwilę wracamy z historią dla dorosłych. Baranie jelito to dobry tytuł dla szwedzkiego kryminału, nie?
Tak, albo to psychologicznego jakiegoś filmu.
Albo tomiku wierszy, czy na przykład psychologicznego dramatu z Podhala.
Tak, baranie jelito.
Ale czekajcie, wróćmy do Barei. Mówiliśmy, że cenzura miała zastrzeżenia do ponad 30 scen w Misiu.
No tak było, ale to nie jedyny film, z którym Stanisław Bareja miał problemy. Bo na przykład w jego filmie Przygoda z piosenką nakazano mu zmienić Wiedeń na Paryż.
No. I co, i mogli jechać do Paryża kręcić?
Gdzie tam, skąd? Przecież to paryski deptak zrobiono przed wejściem do Teatru Wielkiego w Łodzi.
Łódź Paryżem PRL-u.
Tak było.
To też brzmi jak dramat psychologiczny.
Nie, to brzmi po prostu jak dramat. Nie?
Tak.
Ale dobra, to zrobili deptak, tak? Ale jakieś, nie wiem, ujęcia w Paryżu, takie ogólne, plenerowe, to gdzieś musieli dokręcić, tak?
Dostali zgodę na wyjazd, ale w bardzo okrojonym składzie. I tu tylko, jak pojechali, to się pojawił inny problem, bo wszyscy Francuzi uciekali z kadru. No nie chcieli być w polskim filmie, bo to nie wiadomo, co się będzie działo, prawda? No więc uwaga, sam Stanisław Bareja wziął bagietkę i robił za francuskiego przechodnia z bagietą.
To jest. Z bagietką to każdy wygląda jak młoda paryżanka.
Nawet Obratowski, tak.
Ale to dalej nie wszystkie trudności, bo przecież zostawały jeszcze recenzje w prasie, które oczywiście były negatywne, jeśli film był nie po myśli władzy.
Dokładnie.
No to o filmach Barei co pisano?
Na przykład o filmie Brunet wieczorową porą. Wszyscy znamy, kochamy. No w Gazecie Krakowskiej napisano: większość widzów po opuszczeniu kina wzięłaby udział w poszukiwaniu Stanisława Barei, reżysera i współscenarzysty tego dzieła, by odzyskać przynajmniej część z wydanych na bilet złotówek.
Tak, hamuwa.
Tak mu napisał.
No hamuwa. No a jakby zamiast nazwiska Bareja wstawić tam nazwisko, nie wiem, Vega, teraz, to nawet by było aktualne.
Tak. I jak tu w tym PRL-u można było wytrzymać na trzeźwo, no?
No to ciężko było. To ci moi wujkowie opowiedzą, jak chcesz. Albo twoi ci opowiedzą. No. Bareja kiedyś komentował, że nie pił alkoholu na planie tylko dlatego, że po alkoholu wszystko zaczyna mu się podobać. Tak powiedział i miał dużo racji.
Niebezpieczny wniosek na sobotni wieczór.
Dobra, to zróbmy tak. Zróbcie sobie herbatę.
Sotę herbatę.
A my za chwilę wracamy z historią dla dorosłych.
Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle. Tylko w RMF FM.
Jak kwitła sztuka w PRL-u, o tym dzisiaj w historii dla dorosłych. Piwnica pod Baranami. Ci to się dali cenzorom we znaki. To było dobre.
Ja dobrze pamiętam, że to w piwnicy świętowaliśmy pierwsze urodziny radiowców bez cenzury?
Dobrze pamiętasz. Dobrze, a nie wyglądałeś na takiego, co będzie pamiętał. Nikt z nas nie wygląda.
Krakowska piwnica nigdy nie przejmowała się wytycznymi biura politycznego i cenzurą. Ona po prostu, artyści nie składali tekstów do cenzury.
Aha.
No niemniej jednak czasem jakiś wyrywny cenzor, gorliwiec, się zjawiał.
Bo w każdym zawodzie są świnie. Wszędzie. Niestety. No.
I wzywano wtedy szefa kabaretu Piotra Skrzyneckiego i karano nawet zamknięciem piwnicy. Czasowym, bo czasowym, ale jednak tak było.
Mogli się przenieść na strych, bo byłby wtedy, ja wiem, strych pod Baranami. Nie,
też. Jak strych to nad. To. Strych nad Baranami.
Tu Baranami, to są Barana, tam strych, tak. Mhm. Duże problemy artyści piwnicy pod Baranami mieli na przykład po występie we Wrocławiu. Satyryk, to byli tacy wcześniej stand-uperzy, tacy Wiesław Dymny, ociągał się z wejściem na scenę.
Znaczy, patrzył wcześniej z kolegami przez szkło na sufit?
Mogło tak być, no bo zespół zaczął go wołać. Wołali tak: Wiesiu! Wiesiu! I kiedy już Wiesiu, pan Wiesław szanowny, wszedł na scenę, no to nie mógł sobie przypomnieć tekstu.
Znamy to. Ja raz na scenie po Becherowce...
Czekajcie, bo to jest temat na inny program. No. Dobra, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o radiowcach bez cenzury. Kiedyś to zrobimy, ale nie teraz. Teraz jest historia dla dorosłych.
Pan Dymny, Wiesław, Wiesio wołany, wszedł na scenę, no ale choć wszyscy mu podpowiadali tekst, no to on nie powiedział kompletnie nic. Tylko się huśtał w takim bujanym fotelu.
No dobra, ale dlaczego sprowadziło to na zespół problemy? Aktor nie lekarz, nie spektakl, nie operacja. Promili we krwi można mieć troszeczkę.
Cenzura, uwaga, odkryła ukryte znaczenie tej sceny i wykazała się czujnością. Jeszcze w nocy milicja zgarnęła artystę. Zarzut: znieważenie towarzysza Władysława Gomułki. Pseudonim operacyjny z konspiracji Wiesław. Bo uwaga, cytat: nie zważając na wołania narodu, Wiesiu, Wiesiu, bujał. Naród i bujał. No i się okazało, że to jest w ogóle obrażanie władzy PRL-u.
Powinni tego cenzora zatrudnić w piwnicy, no i już.
Ale żebyś wiedział, że gościu dostał propozycję pracy w piwnicy, tylko że nie chciał. No to może inna historia. W jednym ze spektakli w wiszącej złotej klatce spektakli piwnicy stało po piersie Lenina, a przed nim płonęła świeczka. No i ambasada radziecka uznała to za afront.
No nie dziwota, pogrzebali Wołodię.
Zamknęli Wołodię.
Tak? Zamknęli, nie, bo Piotr Skrzynecki wyjaśnił cenzorom, że oni chcieli do klatki wsadzić papugę. Aha. Ale się nie mieściła, więc wzięli to, co było pod ręką, a że pod ręką był Lenin, to go wsadzili.
Lenin wtedy był zawsze pod ręką. Słuchajcie, a nauka płynie taka, że trzeba uważać na to, co się akurat ma pod ręką. Aha. I to zalecają radiowcy bez cenzury.
Proszę. W stanie wojennym w Krakowie była jedna gazeta zrobiona z trzech. I miała jedną winietę z trzech tytułów, z gazet, które dotąd wychodziły osobno. Gazeta Krakowska, Dziennik Polski i Echo Krakowa.
Tak, pamiętam. Gazeta, Dziennik, Echo. I ludzie szybko zaczęli prosić o gadzie Echo.
Sprzedaż szła słabo, z wyjątkiem wydania z 18 marca 83, a to przez ogłoszenie w rubryce Koncert Życzeń. I tam szło tak. Pan Adalbert Lezuraj, spełnienia wszystkich marzeń życzy mama, Polcia i Leszkowie z dziećmi. No Adalbert to jest łacińska wersja Wojciecha, Lezuraj to jest wspak Jaruzel, zrobiło się ostro.
Historia dla dorosłych w RMF FM.
Dziś artyści kontra cenzura. Cenzor, przypomnę, niewtajemniczonym i młodzieży, to był pracownik Głównego Urzędu do Spraw Kontroli Widowisk i Publikacji. Wszystko, co szło do druku, od prasy, przez książki, film, po skecze kabaretowe, to musiało przejść przez cenzora.
Tak, coś jak dziś Twitter, nie? Jak uzna, że zagrażasz, wygumkuje. No tak, i to właśnie tak działa.
Mówiliśmy już, że dzięki cenzurze i próbom jej obejścia my Polacy staliśmy się mistrzami czytania między słowami, ale też rozwinęliśmy rzecz pod tytułem kawał polityczny.
Za który, dodam, można było dostać do 8 lat więzienia. Taką karę przewidywał kodeks karny z 69 roku. Zacytuję: lżenie, wyszydzanie, poniżanie.
To kawalarzom nie było dość śmiechu.
Ano nie. A za lżenie w druku kara rosła do 10 lat. No to mało śmieszne.
Mało, ale mimo wszystko co zakazane to nęci i kawały kwitły. Na przykład tak. Oby cię Niemcy okupowali, a Ruskie wyzwolili. To był taki odpowiednik, ażeby cię szlak trafił i cholera wzięła.
A ja znam inne z tego okresu. Kogo byśmy bili najpierw, gdyby jak w 39 zaatakowali nas Niemcy i Ruscy?
No kogo?
Niemców, bo najpierw obowiązek, potem przyjemność.
I masz 8 lat.
I siedzi.
8, tak.
Chyba, że w piśmie. Dobra, to 10.
A taki, jaki jest związek między hodowlą świń a brakiem mięsa w sklepach?
No jaki?
Radziecki. Taki jest związek. Też mam 8, może do jednej celi nas dadzą.
To ja jeszcze mam taki. Znalazłem sposób na wyprowadzenie kraju z kryzysu, mówi mąż do żony. Trzeba powiesić wszystkich komunistów i pomalować drzwi na biało. A dlaczego pomalować drzwi na biało? Dziwi się żona. A dlaczego nikt nie pyta o to pierwsze?
No to ja mam jeszcze autentyczną historyjkę, znowu z krakowskiego podwórka. Artyści kontra cenzura. No, wielu satyryków pisało bajki. Tam zmieniało się człowieka na wilka, czy na jagienkę, czy na coś i jagniątko, znaczy się, i cenzor puszczał.
Ale?
Ale uwaga, krakowscy satyrycy, no między innymi Załucki czy Szpalski, oni dopisywali pod tytułem bajki na przykład według Malenkowa albo według Czaraputkina. No i wtedy cenzor widział, kurde, rosyjskie nazwisko, myślał...
Radzieckie nazwisko.
Radzieckie, sowieckie nazwisko, myślał, kurde, może jakiś znaczny towarzysz, i puszczał bajkę bez pytania.
Tak. I może to jest jakiś pomysł na cenzurę w internecie, która, coś mi mówi, dopiero zaczęła się gościć.
Nas, radiowców bez cenzury nie uciszą.
Cenzura dzisiaj w historii dla dorosłych. Za cenzurą nikt nie przypadał w PRL-u, ale oczywiście, no ja nie bronię cenzury, ale miała ona parę pozytywnych aspektów.
Tak, dawała zatrudnienie cenzorom. No. Człowiek miał pracę, jest pozytyw?
No, cenzorzy mogli poznawać znanych artystów, autorów, pisarzy, autografy sobie wziąć, dużo czytali.
To też oczywiście, ale próby ograniczenia cenzury jeszcze za PRL-u napotykały na opór i to z najmniej spodziewanej strony.
No popatrz.
Na początku drugiej połowy lat 80. Przewodniczący Narodowej Rady Kultury, profesor Bogdan Suchodolski, chciał likwidacji ingerencji cenzorskich w poezji dla ciebie.
Szlachetna pobudka. To się wgłębisz w poezję, to nic dobrego z tego nie wynika, więc...
Tak, tu metafora, tam hiperbola, tutaj wszystko utkane porównaniami, no...
A jeszcze były takie wiersze pisane, co się nie rymowało.
To typu, najgorsze.
Tak, typu pędzi maszyna po torach wytrwale, a wierzby szumieją.
To jest poezja w ogóle, co ma być. No. Rozmawiano w sprawie nieingerowania cenzury w poezję z szefami kilku liczących się wydawnictw i oni, ci szefowie, odnieśli się do pomysłu profesora Suchodolskiego z dużą rezerwą.
Ale
że nie.
Znajomi tych szefów albo ktoś z rodziny pracowali jako cenzorzy, czy co?
Nie. Okazało się, że gdyby zlikwidowano cenzurę, to oni, ci szefowie, nie mogliby już więcej uzasadniać odmowy druku słabych tomików rzuconą autorowi przytłumionym głosem, takim szeptem niemal, uwagą, że jego utwory nie przeszły przez cenzurę. Nie, że są słabe i w ogóle do modelu, to po prostu cenzura.
Cwany, no tak. Rymopis był zadowolony i do CV wpisywał sobie działalność opozycyjną. Nie?
Wydawnictwo też było zadowolone, prawda? No bo nie urażając nikogo, nie drukowali szajsu, a myśmy korzystali.
Ale też czasem poeciści, poeterzy mogli poczuć zdziwienie. Nie? No dlaczego wiersz o dzieciach tańczących wokół bałwanka cenzura nie przepuściła?
Tak, kogo uznano za bałwanka, prawda? Bo zawsze można oczywiście było tłumaczyć, jak mówię, że bałwanek to jest aluzja do przywódcy, że dzieci się cieszą, bo przywódca jest bałwanem, a to są złe rzeczy.
Na szczęście dzisiaj cenzura niepotrzebna, bo nasi przywódcy nie są bałwanami, nie?
Nie, to podkreślmy, to tak, nie są.
Nie są.
Nie są. Nie są. Kto mówi inaczej, to jest Łukasz i się w ogóle nie zgadzamy. W PRL-u by nam cenzura tego zdania nie przepuściła, prawda? No. Oni wiedzieli, że to bałwany są. Doskonale.
Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
Powiedzmy teraz sobie coś o cenzurze w muzyce młodzieżowej.
To muzykę też cenzurowano?
No.
Ta nutka
do mi się nie podoba, pan wykreśli? Czy? Tak.
Melodia się cenzorowi nie podobała, to kazał zmienić. Widzicie, rozumicie, weźcie to napiszcie tak bardziej pod hej przyleciał ptaszek, a nie jakieś tam łubu-dubu, łubu-dubu.
Tak. Wy dobrze kombinujecie obaj, ale to nie o to chodzi. Okay. Otóż uwaga, w latach 60. i 70. muzyka młodzieżowa znajdowała się pod baczną obserwacją partyjnych urzędników od kultury, którzy dbali, by twórczość estradowa nie zakłócała w niczym ideologicznego porządku w państwie.
Wiem, na czym to polegało. Władze chętnie widziały, żeby w ramach młodzieżowego buntu śpiewać Stowarzyszeniem Gitary Elektrycznej takie ludowe przyśpiewki i dumki o partyzantach.
Ale
nie?
Tylko tak. Czerwonych.
A tak. Ja pamiętam, że był za czasów PRL-u dla młodzieży taki festiwal, to naprawdę, piosenki harcersko-partyzanckie.
To jest coś, jakby dzisiaj był festiwal piosenki narodowo-homofobicznej. Mogłoby tak być.
Albo feministyczno-tęczowej.
W każdym razie władze, a tym samym cenzura w tych czasach były uczulone na terminy rock and roll, czy tam jazz, czy inne historie. Jak wspomina Franciszek Walicki, dostawali kota na punkcie tej nazwy, więc pan Walicki, Franciszek, wymyślił nazwę Big Beat. Mocne uderzenie. Nie ma rock'n'rolla, tylko że jest Big Beat.
Że kota dostali. To może piosenka Czerwonych Gitar, bo ty się boisz myszy, to było takie, nie wiem, no, uderzenie w tego kota, którego cenzura dostawała, że cenzura to taki głupi kot.
Takie mocne uderzenie w cenzurę. Ale to walili.
No, ja nie robiłbym z tej piosenki takiego znowu protest songu, prawda? To tak jak potem Bajm mówił, że Franek nie daruje ci tej nocy, nie, Józek nie daruje ci tej nocy, że to jest Jaruzelski, nie? To powiedzieli w latach 90. To protest song. Dobra, wracając do tematu. Te protest songi, one się pojawiły jakoś tak w latach 80. Kryzys, Solidarność, stan wojenny. Władze nie miały czasu zajmować się muzyką rockową i
Poza tym, no wiesz, no nie musiałby wtedy władze przy pomocy ZOMO uprawiały mocne uderzenie na ulicach, taki big beat uliczny, nie?
Ale teraz zauważmy, władze z powrotem zajęły się muzyką. Mm-hmm. Ale tak na pozytywnie. Przytuliły do serca disco polo.
Ale to już inna historia.
I tu by się przydała cenzura.
Przypominamy wszystkie nasze odcinki do posłuchania na rmfon.pl.
Tak, a jeżeli na przykład zajmujesz się profesjonalnie produkcją karniszy i jesteś wiodącym producentem, to możesz na przykład tutaj, to możemy takie mówić, nie? Że ten program, podcast sponsoruje profesjonalny producent karniszy i tu idzie twoja nazwa, na przykład Karniszek z Pol.
Tak, to jest fajna nazwa, to jest fajna nazwa i ja bym to promował.
I ja bym proponował też, żeby producenci żabek w to weszli.